Słuchasz podcastu Na Zdrowie, podcastu o zdrowym i efektywnym funkcjonowaniu. Ja jestem Sebastian Chudziak, a to jest 19 odcinek, w którym porozmawiam z lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis o zaburzeniach lękowych. Wyjaśnimy, czym one są, jak je rozpoznać, leczyć i jak funkcjonować, aby sprzyjać swojemu zdrowiu. Agnieszka była już wcześniej gościem 13 odcinka podcastu i serdecznie zachęcam do wysłuchania tego odcinka, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. A tymczasem, nie przedłużając, przejdźmy do rozmowy. Cześć Agnieszka.
Cześć Sebastianie.
Agnieszka była już gościem wcześniejszego odcinka podcastu Na Zdrowie. Był to odcinek 13, w którym rozmawialiśmy o tym, co to jest zdrowie psychiczne i co robić, gdy zaczyna ono szwankować. Agnieszka jest lekarzem o specjalizacji psychiatrii i możemy jasno powiedzieć, że już jest specjalistą, ponieważ niedawno co zrobiła?
Zdała egzamin specjalizacyjny.
Na bardzo dobrą ocenę, więc gratuluję, Agnieszka.
Dziękuję.
I tematem dzisiejszego odcinka podcastu będą...
Zaburzenia lękowe.
No właśnie, i co to są te zaburzenia lękowe?
Zaburzenia lękowe to jest duża grupa zaburzeń psychicznych, dawniej zwanych zaburzeniami nerwicowymi, w których charakterystyczną cechą, charakterystycznym objawem jest lęk. Zaburzenia lękowe mogą mieć podłoże emocjonalne, związane z różnymi problemami z okresu dzieciństwa, zdarzeniami traumatycznymi, natomiast nie mają one podłoża organicznego. Obecnie przyjmuje się również, iż znaczenie ma również podłoże genetyczne chorób. Rolę odgrywają zmiany anatomiczne, czynnościowe układu ośrodkowego układu nerwowego. Objawy lęku mogą być również wtórne do zaburzeń hormonalnych, kardiologicznych.
Okej, spróbujmy to teraz przełożyć na taki jak najprostszy język, żeby osoba, która w ogóle nie zna się na temacie, nie zna się na medycynie, nie wie jak funkcjonuje człowiek, jaka jest jego fizjologia, i tak dalej, żeby miała pojęcie, co to jest. Czyli jakbyś mogła powiedzieć, czym są te zaburzenia lękowe w takim bardzo potocznym, praktycznym ujęciu i ewentualnie podać jakiś przykład, to myślę, że byłoby to bardzo przydatne dla naszych słuchaczy.
Ja myślę, że warto by było najpierw wyjść od definicji, czym jest lęk i kojarzone z tym słowem słowo strach. Bo to są dwie różne rzeczy w ujęciu psychologicznym.
Często mylone ze sobą.
Tak. Strach jest to uczucie, które jest związane z realnym zagrożeniem, natomiast lęk jest stanem irracjonalnym, związanym z wyobrażeniem jakiejś sytuacji, która jest stresująca, bądź spodziewaniem się zagrożenia. Przy czym strach ma funkcję adaptacyjną, zaś lęk z reguły jest dezadaptacyjny, czyli nieprzystosowawczy.
Mhm. I mogłabyś opisać przykład takiej osoby, która właśnie cierpi na zaburzenia lękowe, na przykład jak ona się zachowuje, co jest takim podstawowym kryterium, przez które byś rozpoznała, że taka osoba właśnie ma to schorzenie?
Zaburzenia lękowe ogólnie to jest szeroka grupa zaburzeń w psychiatrii, w których lęk może mieć zróżnicowaną postać, czyli tak zwany lęk, który jest odczuwany w sposób stały, tak zwany lęk wolnopłynący, lęk o charakterze napadowym, czyli krótki, intensywny, który jest przedzielony okresami bez lęku, bez objawów. Lęk, który może mieć odzwierciedlenie w postaci tak zwanej somatyzacji lęku, czyli objawów z zakresu różnych układów ciała, układu autonomicznego, przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, czy też takich niespecyficznych objawów, drętwienie, pieczenie, dolegliwości różne bólowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto też wspomnieć o lęku fobicznym, czyli związanym z konkretną sytuacją, z konkretnym obiektem, tak jak lęk przed otwartymi przestrzeniami, lęk przed pająkami, czy czymkolwiek, dowolną sytuacją, dowolnym obiektem, który ma znaczenie lękorodne dla pacjenta. Osoba, która doświadcza lęku, ona niekiedy nie wie, że go doświadcza. Lęk jest objawem, który jest bardzo nieprzyjemny. Niekiedy pacjentowi kojarzy się on z zagrożeniem nawet własnego zdrowia bądź życia. Niekiedy lęk skłania do szukania pomocy. u lekarzy różnych specjalności bądź psychiatry.
A według ciebie częściej jest tak, że dana osoba jest w stanie rozpoznać u siebie, że ma właśnie tego typu lęki, czy raczej ta osoba przez długi czas nie zdaje sobie sprawy z tego, że na to cierpi?
Bardzo różnie. Jeśli chodzi o moich pacjentów, najczęściej pacjentów z zaburzeniami lękowymi, najczęściej przychodzą osoby, no, które w jakiś sposób zauważyły, że jest to coś, co im w jakiś sposób przeszkadza w życiu, czyli zaburza pełnienie określonych ról, czy zawodowych, czy rodzinnych. Ja najczęściej słyszę taki komunikat, że na przykład nie toleruję stresu, albo nadmiernie się zamartwiam, albo zauważyłem, że stresuje się bardziej niż inni. Albo trafiłem kilka razy na izbę przyjęć SOR, no bo myślałem, że mam zawał. Lekarze badali, mam mnóstwo badań, wykluczyli, żeby to było coś groźnego. Czyli wszystkie badania są w normie. I na przykład lekarz rodzinny zasugerował wizytę tutaj. To są najczęściej takie objawy zgłaszane. Niekiedy są to pacjenci, którzy latami cierpią z powodu zaburzenia, nie zdając sobie do końca sprawy. To dotyczy z reguły tak zwanego zaburzenia lękowego uogólnionego, czyli w skrócie GAD. Oni nie wiedzą, że norma może być inna. Zwłaszcza, że trzeba brać pod uwagę fakt, że zaburzenia lękowe, one często mają początek we wczesnym okresie młodości. Przebieg jest przewlekły. Czasami są okresy względnej poprawy, natomiast z reguły jest to zaburzenie, które ma charakter stały.
Okej, podałaś już kilka w trakcie twojej wypowiedzi takich zalążków, przykładów, a mogłabyś też opisać, oczywiście nie podając konkretnych personaliów, konkretnych danych, kilka przypadków twoich pacjentów albo osób, które zostały zdiagnozowane właśnie z zaburzeniami lękowymi. Jak takie osoby rozpoznały, czy jak ty rozpoznawałaś u nich pewne objawy i ewentualnie jakie to właśnie były objawy? Co było dokładnie formą zaburzenia ich funkcjonowania, odstępstwa od normy, od normalnego trybu życia?
Najczęściej, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe, spotykam pacjentów z zaburzeniami z lękiem napadowym, czyli inaczej panicznym, jak również lękowym ogólnionym. Niekiedy objawy mogą łączyć się ze sobą, mogą współistnieć się z objawami depresyjnymi, uzależnieniami, zaburzeniami osobowości, wtedy diagnoza jest trudniejsza. Jeśli chodzi o lęk napadowy, są to osoby, które, tak jak już wspomniałam, przykładowo kilkukrotnie wzywały karetkę, bo obawiały się, że mają zawał, albo w takim typowym lęku napadowym, no to jest taka myśl, że albo umieram, albo zaraz umrę, nikt mi nie pomoże. No i one są konsultowane, w badaniach nic nie wychodzi, dostają lek uspokajający i są odsyłane do domu. I natomiast ta sytuacja się powtarza. Z reguły to jest taka charakterystyczna cecha. I one do końca nie wiedzą, że to, co mają, to jest lęk, bo doświadczają różnych objawów. Najczęściej to jest na przykład pieczenie w klatce piersiowej, uczucie ściskania, dławienia, często opisują takie poczucie guli w gardle, czasami kołatanie serca, potliwość, drętwienie, jakieś wędrujące wrażenia takie z ciała. Zaś osoby takie, które doświadczają takiego lęku stałego, wolnopłynącego, one często nadmiernie zamartwiają się różnymi sprawami, obawiają się o swoje zdrowie, że zachorują na poważną chorobę, że dzieci zachorują i tak dalej, i tak dalej.
A powiedz mi jeszcze, czy to, co kiedyś się nazywało nerwicą, czy to, co właśnie często wiele osób nadal nazywa nerwicą, że ktoś ma nerwicę, to czy to jest to samo, co zaburzenia lękowe, czy to się właśnie różni w jakiś sposób?
W ogólnym rozumieniu jest to samo. Dawniej czasami można było spotkać się z określeniem nerwica serca, nerwica wegetatywna. Jest to w synonim zaburzenia lękowego.
A jak jest z rozpowszechnieniem zaburzeń lękowych? Jak często one występują? Jakie grupy odbiorców są tymi, które są najbardziej narażone? Jak to wygląda?
Zaburzenia lękowe mogą dotyczyć każdego. Niezależnie od miejsca zamieszkania, środowiska, również niezależnie od wieku. Natomiast większość pacjentów są to osoby młode, czyli około 20 roku życia, czasami 30-40 rok życia. Przebieg zaburzenia jest przewlekły, dotyczy częściej kobiet. Tłumaczy to częściowo teoria ewolucyjna. U mężczyzn sprzyjał wyższy poziom odczuwania lęku, gdyż on był związany z większą atrakcyjnością dla kobiet, z większą skutecznością w zakresie zdobywania pożywienia i tak dalej. Natomiast niższy poziom odczuwania lęku u kobiet, on sprzyjał nie wchodzeniu w konflikty, które mogły być groźniejsze. Ja myślę, że warto też wspomnieć o tym, to tłumaczy psychiatria ewolucyjna, skąd w ogóle zaburzenia lękowe występują tak często teraz w populacji. Człowiek jako gatunek jest przyzwyczajony do życia w małych społecznościach zbieracko-łowieckich, co miało miejsce 150 do 200 tysięcy lat temu. Trzeba mieć natomiast na uwadze, że około 10 tysięcy lat temu tempo życia znacznie przyspieszyło, co wiąże się z trudnością w adaptacji. To jest stanowczo za szybko dla mechanizmów ewolucji. Stąd organizm nie jest w stanie sprostać tak szybkiej adaptacji do ciągle zmieniających się warunków. Stąd wyczerpywanie się sił i odporności organizmu.
No a weźmy pod uwagę, że te 10 tysięcy lat temu, o których mówiłaś, to był w zasadzie pierwszy etap, w którym nasze życie przyspieszyło, zaczęła powstawać większa cywilizacja, a teraz w ostatnich w zasadzie dziesięcioleciach to tempo jeszcze bardziej wzrosło przez rozwój nowoczesnej technologii, przez to, że mamy dostęp do internetu, przez to, że mamy i dosłownie wiemy wszystko, więc to tempo życia znowu w sposób wręcz wykładniczy wzrosło. No i trudno się dziwić, że takie rzeczy występują.
Mamy przede wszystkim dostęp do zwiększonej ilości bodźców. Można oszacować, że prawdopodobnie psychiatria będzie dążyła w stronę zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. Trend będzie się nasilał.
No właśnie, zgadza się. Sam doskonale wiem to, że w psychiatrii, w zaburzeniach psychicznych upatruje się tego, że będzie to jeden z największych problemów zdrowotnych w najbliższych latach, czyli według ciebie właśnie tego typu zaburzenia związane z lękiem i zaburzenia osobowości będą tymi, co do których powinniśmy przyłożyć największy nacisk na leczenie, na profilaktykę?
Myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na konieczność edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Zaburzenia nerwicowe obok bezsenności będą najczęstsze, bo bezsenność jest chorobą cywilizacyjną. Ona jest zdecydowanie na pierwszym miejscu i praktycznie w dzisiejszych czasach można przyjąć ją jako szeroką normę, w cudzysłowie oczywiście.
Rozumiem. To przejdźmy może do tego, w jaki sposób leczyć zaburzenia lękowe, jeżeli już ktoś się u siebie rozpozna lub zgłosi się z takim problemem i rozpoznasz je właśnie ty.
Ja myślę, że warto na początku zadać pytanie, dlaczego w ogóle należy leczyć zaburzenia lękowe. Poza kwestią subiektywnego odczuwania cierpienia, ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że zaburzenie może mieć, najczęściej ma negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie pacjenta, na jego jakość życia, na jego poziom edukacji. Może również przejść lub współistnieć z innymi chorobami, takimi jak depresja, inne choroby afektywne, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zaburzenia lękowe wiążą się też z wysokim ryzykiem, zwiększonym ryzykiem samobójstwa.
No a samobójstwa to, nie oszukujmy się, ale jest dość poważny problem w Polsce. Szczególnie poważny jest wśród mężczyzn, u których, z tego co pamiętam, 7-8 razy częściej one występują niż u kobiet.
Ja troszkę poprawię, woli ścisłości. Samobójstwa dokonane są częstsze u mężczyzn, natomiast próby samobójcze częstsze są u kobiet, nieskuteczne. Zaś trudno mówić o tym, żeby samobójstwo mężczyzn stanowiło wyłączny problem. A kontynuując temat leczenia. Leczenie zaburzeń lękowych przebiega ambulatoryjnie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy współistnieje na przykład ciężka depresja z ryzykiem samobójczym, wtedy zachodzi konieczność hospitalizacji. Jeżeli pacjent ma współchorobowość, jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, ma inne zaburzenia, no to należy się zająć oczywiście tym bieżącym zaburzeniem, tym co wysuwa się na pierwszy plan. Czy jest to problem uzależnieniowy, czy depresja, czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne. Jeśli chodzi o leczenie, ja myślę, że też trzeba wspomnieć o tym, że warto zrobić przed włączeniem leczenia farmakologicznego, objawowego, trzeba również wykluczyć podłoże somatyczne zaburzeń, czyli zrobić podstawowe badania laboratoryjne, poziom hormonów tarczycy, glikemia, niekiedy EKG. Jeżeli przychodzą do mnie pacjenci z całym plikiem badań, no to z reguły nie ma potrzeby zlecać dodatkowych. W jaki sposób leczymy zaburzenia lękowe? Leczymy psychoterapią i lub farmakoterapią. Część pacjentów jest zainteresowana wyłącznie psychoterapią, część woli leczenie farmakologiczne. Przyjmuje się, że leczeniem z wyboru, jeśli chodzi o psychoterapię, pozostaje terapia poznawczo-behawioralna. To jest taki rodzaj leczenia, bardziej ustrukturyzowany, który powinien się zamknąć w około kilkunastu tygodniach. To jest ustalony plan leczenia, około 10-12 sesji, nastawiony głównie na nauczenie pacjenta radzenia sobie z objawami, czyli wyposażenie go w narzędzia radzenia sobie z lękiem. Tam terapeuta pełni funkcję aktywną i tego samego oczekuje od pacjenta. Czyli jakby podsumowując, terapia poznawczo-behawioralna jest stosunkowo krótka w porównaniu z leczeniem w innych nurtach. Natomiast nacisk jest głównie na wyuczone reakcje w ciągu życia, na różne bodźce. Czasami pacjenci pytają mnie o inne formy, czy jest konieczna analiza relacji z rodziną, różnych innych przyczyn. Nie zawsze dla każdego pacjenta jest to konieczne. Terapia taka bardziej wglądowa, czy chociażby psychodynamiczna, ona jest nastawiona głównie na analizę relacji pacjenta z różnymi ważnymi członkami rodziny, na większy wgląd, emocje. I jest to terapia przeważnie długoterminowa, czyli czas trwania to jest około roku, dwóch, czasami dłużej, w zależności od pacjenta. Kwestia wyboru, jakiego rodzaju terapii potrzebuje dany pacjent, czy w ogóle jej potrzebuje, zależy od lekarza, ale również od pacjenta, gdyż w psychoterapii najlepsze efekty osiągamy, kiedy mamy dobrą motywację i kiedy współpracujemy z terapeutą, czyli może to być zależne zarówno od możliwości finansowych, no bo niekiedy terapia jest płatna, nie zawsze mamy dostęp do terapii na fundusz, może to się wiązać z wysokimi kosztami. Czasami jest to kwestia też czasu, jaki trzeba poświęcić. Takie sesje wymagają częstych spotkań. Są to z reguły spotkania raz na tydzień, czasami częściej. Jest to zależne od pacjenta, od jego przypadku konkretnego, jak również od preferencji. Myślę, że warto też podkreślić, że psychoterapia w porównaniu z farmakoterapią nie ma działań niepożądanych. Natomiast ten efekt może być odroczony w czasie, czyli trzeba się liczyć z tym, że na efekt trzeba trochę poczekać.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze z perspektywy pacjenta, jeżeli ktoś rozpozna to u siebie, to lepiej, żeby od razu zgłosił się do lekarza psychiatry, czy na przykład może z tym iść do psychologa?
Może z tym iść do psychologa, natomiast żeby móc zgłosić się do poradni psychologicznej, nie prywatnie, czyli nie w placówkach komercyjnych, należy mieć skierowanie od lekarza. Natomiast myślę, że warto na początku odwiedzić najpierw gabinet lekarski, z tego względu, że w zależności od potrzeb pacjenta lekarz może ustalić lub doradzić odpowiedni rodzaj terapii, bo w przypadku bardzo nasilonych objawów farmakologia jest bardziej wskazana. Natomiast jeżeli jest to osoba młoda, nasilenie objawów nie jest duże, niekiedy udaje się to bez leków. Także jest to kwestia, myślę, że warto najpierw zgłosić się do lekarza.
Mhm. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie leczenia, odnośnie tego, w jaki sposób prowadzona jest terapia, czy może jakie są różnice w leczeniu różnych osób?
Przede wszystkim przebieg terapii jest zależny od stopnia zaangażowania pacjenta, jego motywacji, tego czy chce pracować, czy terapia jest regularna. No i też nie oszukujmy się, też jest to zależne od sprawności poznawczej, czyli osoby młode z reguły odnoszą większe korzyści, osoby starsze, nie jest to reguła, natomiast u osób starszych może przebiegać to trudniej, czy u osób, które mają jakieś niesprawności w zakresie funkcji poznawczych, czy jakieś zmiany organiczne, jest to trudniejsze.
A jak jest z leczeniem farmakologicznym?
Należy najpierw podkreślić, że leczenie ma charakter przewlekły. W leczeniu używamy przeważnie leków z grupy SSRI, jak również w dalszym wyborze leki z grupy SNRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz noradrenaliny, jak również leki z innych grup, takich jak opipramol, pregabalina, buspiron itd. Leczenie przeważnie trwa kilka miesięcy. Przyjmuje się, że minimum to jest 9 do 12 miesięcy od uzyskania pełnej poprawy. To się wydaje długo, natomiast jest to związane z odpornością układu nerwowego na zmiany. Czyli posłużę się takim przykładem z książki profesora Krzystanka, który tłumaczył, że właściwie do zmiany w zakresie kompozycji błony komórkowej neuronu potrzeba aż 3 miesięcy oddziaływania farmakologicznego, żeby doszło do zmian adaptacyjnych. W związku z tym nie istnieją leki, które działałyby od razu. I to o tym pacjent powinien być poinformowany, powinien być tego świadomy, że efekt będzie odroczony. Czyli w zasadzie pierwsza wstępna ocena, ona powinna się odbyć około po 4-6 tygodniach. Sam lek zaczyna działać po 2 tygodniach. Czasami troszkę trzeba poczekać dłużej. I o tym wszystkim pacjent powinien być świadomy, żeby miał realne oczekiwania. Pełny czas działania leku to jest 3 miesiące, czyli w tym czasie lek rozwija pełne działanie. Jeżeli lek nie działa, nie uzyskujemy pełnej remisji objawów, no to są to wskazania do zmiany leczenia. W początkowym okresie leczenia również oceniamy tolerancję leku, jeśli chodzi o działania niepożądane, bo najczęściej pacjenci boją się skutków ubocznych, boją się uzależnienia od leku. Ja im tłumaczę, że leki z grupy SSRI, SNRI, one nie uzależniają. Leki takie nie uzależniają. Natomiast one się mogą wiązać z objawami odstawiennymi, które nie są tożsame z uzależnieniem od leku. No bo co to wszystko oznacza? Czyli lek przyjmujemy przez kilkanaście miesięcy, chcemy uzyskać dobrą remisję, dobrą tolerancję leku, natomiast odstawiamy w sposób stopniowy.
To jest taka troszkę analogia, jak często mówi się potocznie, że kawa, że kofeina uzależnia, a w praktyce ona nie tyle uzależnia, co przyzwyczaja nas do tego pobudzenia, które nam daje, i później jeżeli przez długi czas pijemy kawę i ją nagle odstawimy, to właśnie mamy tego rodzaju objawy odstawienne, czyli nasz organizm jest przyzwyczajony do zewnętrznego pobudzacza, jakim jest kofeina, nagle tego pobudzacza nie dostaje, ale jednocześnie no, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni, to słowo jeszcze ma takie właśnie dość mocne znaczenie, od kawy.
Jeśli chodzi o kofeinę, w przypadku umiarkowanego spożycia, to rzeczywiście jest to bardziej przyzwyczajenie behawioralne. Wróćmy jeszcze do działań niepożądanych leków. Trzeba mieć na uwadze, o tym również informuję pacjentów, przeważnie w okresie początkowym, to jest około pierwsze 2 tygodnie, leki mogą dawać działania niepożądane. One są najczęściej łagodne i przemijające, natomiast one się mogą wiązać z nasileniem odczuwanego niepokoju. Jeżeli pacjent nie jest o tym poinformowany, może to być dla niego kłopotliwe. Czasami powoduje rezygnację z farmakologii. To jest działanie takie lękorodne, ono jest z reguły związane z działaniem, ze zwiększeniem ilości serotoniny na obwodzie. W samym układzie, ośrodkowym układzie nerwowym znajduje się około 2% receptorów serotoninergicznych, zaś na obwodzie jest to 98%. W związku z tym organizm musi przyzwyczaić się do większej ilości neuroprzekaźnika i podobnie przy odstawianiu leku musi się z powrotem zaadaptować do zmniejszonej ilości serotoniny.
No i dodajmy tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że nie powinniśmy z pewnością leczyć się sami na własną rękę, czyli nie powinniśmy sami ani kupować tych leków po prostu i ich brać, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile i którego powinniśmy brać. I tak samo nie powinniśmy w żaden sposób modyfikować dawkowania, które jest zalecone przez specjalistę.
Tak, i najczęstszym błędem jest zbyt szybkie odstawienie leku i nawrót objawów. Najczęściej z tym się spotykam. Jak również myślę, że warto też wspomnieć o tym, jeśli chodzi o niektóre leki, zwłaszcza w wysokich dawkach, przy nagłym odstawieniu wiąże się to z bardzo nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. Czyli wnioski są takie, nie ma leków, które naprawiłyby układ nerwowy szybko, tak jakbyśmy chcieli. Natomiast jest grupa leków, które działają doraźnie, szybko, objawowo, natomiast nie mają one potencjału leczącego w takim sensie, tak jak prowadzi się terapię zaburzeń lękowych. I to są leki, które można czasami dołączyć w początkowym etapie terapii. To są leki z grupy benzodiazepin. One działają dobrze, szybko, dają ulgę od razu, natomiast minusem jest to, że wiążą się z dużym ryzykiem uzależnienia. Czyli są to leki, które nie powinny być stosowane dłużej niż około 3-4 tygodnie. I o tym należy pamiętać. Ja z reguły unikam przepisywania takich leków, chyba że pacjent cierpi z powodu bardzo dużego lęku. Kiedy ten lęk jest nasilony, czasami wiąże się z ryzykiem samobójstwa. Wtedy można taki lek dołączyć, natomiast generalnie unikam.
No tak, musimy po prostu wybierać wtedy mniejsze zło w takim przypadku.
To też wiąże się z faktem, że ludzie chcą mieć w leczeniu efekt od razu, a benzodiazepiny taki efekt dają. Mhm. Niestety wiąże się to z różnymi potem kłopotami. Mieliśmy wielokrotnie pacjentów, którzy uzależnionych od wielu lat, potem, bo co się z tym wiąże? Wiąże się rozwój tolerancji na lek, nasilenia objawów lękowych z czasem, i różnych powikłań z tym związanych.
Tak, a zwróćmy uwagę jeszcze na to, że w przypadku zaburzeń psychicznych ogólnie często jest tak, że one same się napędzają, że im bardziej dana osoba jest świadoma też tego, że one występują, im bardziej zwraca na nie uwagę, im częściej, im więcej myśli o nich, tym większe one mają dla tej osoby znaczenie, tym bardziej odczuwa ona skutki tych właśnie objawów. I przez to ludzie po prostu nie mają cierpliwości. Przez to ludzie nie chcą czekać długimi miesiącami na to, aż będą widoczne efekty. I przez to, że tej cierpliwości nie mają, że się skupiają na tym, że myślą o tym, kiedy tylko skończy się to zaburzenie, kiedy tylko te objawy się skończą, no to wygląda to tak, jak wygląda. Po prostu brak cierpliwości.
Ja myślę, że brak cierpliwości to jest zmora naszych czasów. W takim tempie życia. To dotyczy właściwie każdej dziedziny życia, że chcemy wszystko naraz, szybko, tu i teraz. Jest to związane też, jakby nie ukrywać, z konsumenckim trybem życia.
Mhm. Czyli po prostu tymi zmianami, o których też mówiliśmy na samym początku, czyli związane właśnie z tym, że mamy dużo więcej, wymaga się od nas dużo więcej, my chcemy dużo więcej, a często w ogóle tego nie potrzebujemy. To napędza całą kaskadę stresu, o którym mówiłem w 17 odcinku. To napędza to, że ciągle wzmaga się presja, napięcie i przez to po prostu czujemy się gorzej. Więc róbmy coś, aby czuć się jednak lepiej.
Sebastianie, jako specjalista do spraw zdrowia, zapewne wiesz, co możemy robić lepiej, żeby pomóc sobie w zakresie objawów lękowych, w zakresie profilaktyki zaburzeń.
No, oczywiście słuchać podcastu Na Zdrowie, wszystkich odcinków jak leci od pierwszego. A ja to mówię pół żartem, pół serio. Ponieważ według mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie edukacja, jest powiększanie swojej wiedzy, ponieważ jeżeli my jesteśmy świadomi pewnych zagrożeń, świadomi pewnych problemów, które na nas czyhają wszędzie, dosłownie wszędzie, no to najprościej mówiąc, jesteśmy w stanie dużo szybciej zareagować. Wiedza jest według mnie jedną z najważniejszych cech, jeśli chodzi o profilaktykę wszelkiego rodzaju problemów z zakresu zdrowia i jakości życia. Po prostu.
A wysiłek fizyczny i dieta? Jak przekazać informacje dla naszych pacjentów?
Przede wszystkim my musimy wiedzieć, jak się za to zabrać. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to jest ważne, więc znowu wracamy do tego fundamentu, którym będzie wiedza. I teraz jeśli chodzi o takie podstawy jak właśnie aktywność fizyczna, jak dbanie o swoje odżywianie, jak dbanie o sen, jak dbanie o odpowiednie zarządzanie stresem, dbanie o relacje i to wszystko inne, to jest nic innego jak stopniowe, powolne wdrażanie po jednym dobrych nawyków, zmienianie powoli, zazwyczaj po jednej rzeczy, pewnych elementów naszego funkcjonowania, tak żeby powoli, ale stopniowo pojawiało się u nas coraz więcej spontanicznej aktywności, coraz więcej celowej aktywności, żebyśmy wyrzucali jedną drobną rzecz, jeśli chodzi o nasze odżywianie z grupy negatywnych i dołożyli sobie zamiast tego jedną drobną rzecz z grupy pozytywnych. Na przykład zamiast zwykłych batoników przerzucamy się na batoniki białkowe. Na przykład zamiast gotowych produktów za każdym razem, to chociaż raz w tygodniu sami sobie przyrządzamy coś. Na przykład bardzo prosta rzecz, którą można zrobić, jeżeli już jemy pizzę, to zjedzmy ją z dużą ilością warzyw mrożonych, położonych na wierzch. To wcale nie zaburzy smaku tej pizzy, a doda jej dużo wartości odżywczej. Czyli drobne, drobne, małe rzeczy, ale żeby oczywiście wiedzieć, jakie to rzeczy, no to wracamy do fundamentów. Wiedza.
Ja myślę, że warto też dodać, że z punktu widzenia dobrego samopoczucia, ogólnego dobrostanu, każda aktywność fizyczna będzie lepsza niż żadna.
Oczywiście. I tutaj wcale nie trzeba się zmuszać do biegania, bo przecież tak często mówi się, że na depresję, na wszystkie inne zaburzenia psychiczne to wyjdź, pobiegaj, idź na siłownię, tam poznasz ludzi. Nie, my możemy nawet w domu cokolwiek robić. My możemy po prostu spacerować, możemy się zająć jogą, pilatesem, możemy sobie potańczyć, wyrzucić z siebie cokolwiek i to wszystko będzie działać i to wszystko będzie dobre. Przejdźmy może do ważnego tematu, o którym niby wspomnieliśmy, ale tak naprawdę jeszcze o nim nie powiedzieliśmy. W jaki sposób rozpoznać u siebie zaburzenia lękowe? Czyli w jaki sposób możemy w ogóle dowiedzieć się, że my zmagamy się z takim problemem?
Jeżeli podejrzewamy u siebie jakiekolwiek zaburzenie psychiczne, z pomocą mogą przyjść gotowe narzędzia diagnostyczne dla pacjenta. I takim narzędziem w przypadku zaburzeń lękowych, w przypadku zaburzenia lękowego uogólnionego jest chociażby kwestionariusz tzw. GAD-7. On jest dostępny w internecie i on służy jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne dla pacjenta. On nie musi świadczyć o zaburzeniu, nie jest to tożsame z diagnozą, natomiast może wskazywać na konieczność wizyty u lekarza.
Znajdziemy taki kwestionariusz po prostu w internecie?
Tak, wystarczy wyszukać w wyszukiwarce po nazwie. To samo dotyczy również...
Zamieścimy w opisie odcinka.
Dotyczy to również zaburzeń depresyjnych, bo chociażby możemy się posłużyć tak zwaną skalą depresji Becka, czy krótkim kwestionariuszem PHQ-9, który możemy samodzielnie wypełnić.
Oczywiście też wiadomo, że nie warto tutaj popadać w paranoję i nie wypełniać ciągle wszystkich znalezionych testów, ponieważ paradoksalnie to, że zbytnio zaczniemy się przejmować takimi tematami, czy z nami jest wszystko ok, może sprawić, że w pewnym sensie to nawet wywoła w nas różne zaburzenia lękowe. Tu może być taka paradoksalna sytuacja, że my tak boimy się zaburzenia lub tak boimy się tego, że jesteśmy chorzy, że właśnie to sprawia, że jesteśmy chorzy. Więc jak najbardziej warto, jeżeli podejrzewamy, zainteresować się tego typu testami, ale też nie chodzi o to, żeby przesadzać. Po prostu.
A wracając do rozpoznawania u siebie sygnałów ostrzegawczych, na co możemy zwrócić uwagę u siebie? Jeżeli chodzi o przykładowo zaburzenie lękowe uogólnione, objawy GAD z reguły nasilają się w takich okresach trudnych emocjonalnie dla pacjenta. Czasami mogą występować stale i tacy pacjenci mają kłopot ze spaniem. Najczęściej taki sen jest płytki, nie dający wypoczynku, rozfragmentowany. Czasami są to problemy z zasypianiem, czyli często pacjenci to opisują jako natłok myśli, takie nadmierne zamartwianie się, taki myślociąg, którego nie można przerwać. Czasami są to dotkliwe objawy w zakresie różnych układów ciała, czyli takie poczucie gorąca, pieczenia, swędzenia, kołatania serca bardzo często. One mogą wybudzać w nocy i pacjent nie do końca jest świadomy tego, że to lęk go wybudza. Czasami to może być nadmierna drażliwość, taka skłonność do koncentracji na swoim stanie fizycznym bądź psychicznym, poczucie pustki w głowie. To jest często niemożność zrelaksowania się.
A czy w takim przypadku, w takich przypadkach, o których mówisz, pomocne mogą być tak podstawowe narzędzia jak chociażby medytacja?
Medytacja to jest ogólnie świetne narzędzie profilaktyczne wszelakich zaburzeń psychicznych, natomiast gdy już cierpimy na jakieś zaburzenie, ona pełni funkcję, może pełnić dobrą funkcję wspomagającą. Natomiast jeżeli objawy są bardzo nasilone, upośledzają w dużym stopniu funkcjonowanie, sprawiają, że właściwie wypadamy ze swojej roli życiowej, no to wtedy konieczne jest leczenie specjalistyczne. Bo trzeba mieć na uwadze, że niektóre przewlekle trwające zaburzenia nerwicowe, lękowe, one mogą nawet być inwalidyzujące. Nieleczone zaburzenie, no raz, że może przejść w poważniejsze, dwa, często się wiąże z zachowaniem unikowymi, czyli boimy się sytuacji, które są lękorodne, no i pojawia się też tak zwany lęk przed lękiem, czy też lęk antycypacyjny, czyli obawiamy się tego, że będziemy mieć napad lęku, nie chcemy spotykać się z sytuacją lękorodną i tworzy się takie błędne koło.
Mhm. O którym wcześniej poniekąd właśnie wspominałem, że czasami doprowadzamy się do takiej sytuacji, że sami sobie stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej czuć te objawy lęku. No i tego właśnie nie chcemy. Czyli musimy zachować taki rozsądek, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, o naszą psychikę. Też czasami musimy pozwolić sobie na pewne niedoskonałości, które są. Nie zwracać tak bardzo uwagi na drobne rzeczy, które mogą się pojawiać, które będą zaburzać nam nasze funkcjonowanie. Tylko dopiero wtedy, kiedy one faktycznie nasilają się, wtedy zwracajmy się do specjalisty o pomoc.
Warto też zwrócić uwagę na to, ja też staram się takie informacje przekazywać pacjentom, że sam przebieg leczenia nie jest zależny tylko od lekarza czy terapeuty, ale on jest przede wszystkim zależny od pacjenta. Najgorsze, co możemy zrobić w zaburzeniu nerwicowym, no to jest zacząć się bać tego uczucia nieprzyjemnego, jakim jest lęk. Ja często podaję taki przykład pacjentom z zaburzeniami lęku napadowego, że chociażby ich lęk przed śmiercią, że coś się im stanie, on jest nieracjonalny. No dlatego, że lęk paniczny, on jest związany z szybkim wyrzutem noradrenaliny do krwi. Czas trwania lęku to jest około od kilku minut do 30. To jest maksymalny czas, kiedy po którym skończy się zapas neuroprzekaźnika we krwi. Jak jeszcze samo zwiększenie noradrenaliny i adrenaliny we krwi, ono się wiąże też ze skurczem naczyń krwionośnych na obwodzie. W związku z tym fizycznie niemożliwe jest zemdleć. Czasami przychodzą do mnie pacjenci bardzo zdesperowani, zrozpaczeni, mówią, że nic im już nie pomoże, już mają dosyć tego lęku. Natomiast to nie jest tak, że jest to nieuleczalne. Leczenie ma na celu wyeliminowanie objawów i poprawę jakości życia, powrót do normalnego funkcjonowania. Także warto pokonać swój wstyd i zgłosić się po pomoc, bo wstydem jest niedbanie o siebie. Nie jest prawdą, że tego nie można wyleczyć, że życie ma tak zawsze wyglądać, bo zawsze byłem lękowy, zawsze byłem wrażliwy, to tak już musi być. Nieprawda. Inne życie jest możliwe i warto się przekonać, jak to jest inaczej, jak to jest żyć bez lęku.
Tak, i to myślę, że bardzo ważne, bardzo warto to podkreślić, że to nie jakiekolwiek nasze zaburzenia, to nie jakiekolwiek nasze problemy są wstydem. Wstydem jest to, kiedy my nie dbamy o siebie. Wstydem jest to, kiedy my nie chcemy dbać o swoje zdrowie psychiczne. To jest wstyd. Natomiast każdy rozsądny człowiek, każda osoba, która chce dbać o siebie i chce też dbać o innych, o rodzinę, o znajomych, powinna przyznać się do tego, co ma przede wszystkim przed sobą i normalnie, tak jak z każdym innym przypadkiem, zgłosić się do specjalisty. To nie jest nic złego, to nie jest nic strasznego. Po prostu zaburzenie tak jak każde inne. Tak samo możemy mieć grypę, katar czy cokolwiek innego i z tym też zgłaszamy się często, kiedy już objawy są poważne, do specjalisty, idziemy z tym do lekarza. Tak samo i w tym przypadku. Po prostu bierzemy sprawy w swoje ręce i dbamy o swoje lepsze jutro. Przejdźmy może do podsumowania tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy.
W dzisiejszym podcaście rozmawialiśmy o zaburzeniach lękowych, czyli grupie zaburzeń psychicznych, które przede wszystkim charakteryzuje, krótko mówiąc, odczuwany przez pacjenta lęk.
Dodajmy tutaj, że ten lęk często jest irracjonalny, nie ma podstaw, nie jest to strach przed czymś, co jest realne, co faktycznie istnieje, tylko ten lęk nie ma faktycznego pokrycia w rzeczywistości.
Zaburzenie ma przewlekły charakter, może mieć charakter postępujący, czasami z okresami bez objawów, natomiast zwykle jest to zaburzenie, które może nawracać i postępować, może wpływać bardzo negatywnie na jakość życia, czasami nawet inwalidyzować.
I takie najbardziej charakterystyczne przykłady występowania zaburzeń lękowych to może być na przykład co?
No na przykład różne rodzaje fobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione, agorafobia, zaburzenie lękowe z napadami lęku.
Kiedy już zgłosimy się do specjalisty, a powinniśmy zgłosić się przede wszystkim do lekarza psychiatry, jeżeli podejrzewamy u siebie tego typu właśnie lęki, to leczenie może być prowadzone w jaki sposób?
Leczeniem z wyboru w zaburzeniach lękowych jest farmakoterapia oraz psychoterapia. One mogą być prowadzone równocześnie lub zamiennie.
Zaburzenia lękowe mogą dotykać każdego człowieka. Często dopadają osoby, które prowadzą dość intensywny, szybki styl życia. Często właśnie będą to osoby w wieku około 20-40 roku życia, jednak nie ma takiej reguły, że tylko w tym przedziale wiekowym. Może to być dosłownie każdy. Więc jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy, o których powiedzieliśmy w tym podcaście, to weźmy sprawy w swoje ręce i po prostu zgłośmy się do tego specjalistę. A co do zgłaszania się do specjalisty. Agnieszka, ty jesteś właśnie lekarzem psychiatrą. Powiedz może, jeżeli słucha nas tutaj ktoś z Lublina, jeżeli chciałby się do ciebie w takiej sprawie zgłosić, jeżeli chciałby uzyskać od ciebie fachową opinię, pomoc, poradę, to w jaki sposób może się z tobą skontaktować lub gdzie cię może znaleźć?
Myślę, że jeszcze warto dodać, że osoby, które słuchają tego podcastu, one również zajmują się bardzo ważną kwestią w zaburzeniach nerwicowych, czyli psychoedukacją własną. To odgrywa bardzo ważną rolę. Jeśli chodzi o miejsca uzyskania pomocy, w których można mnie znaleźć, będzie to poradnia na ulicy Organowej w Lublinie. To jest Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Umożliwiamy również wizyty w formie online. Natomiast w Zamościu przyjmuję w poradni zdrowia psychicznego na ulicy Partyzantów 5.
I dodajmy oczywiście, że ten podcast nagrywamy w maju roku 2021, więc jeżeli słuchasz tego podcastu na przykład w 2037 roku, to te dane mogą być już nieaktualne. Natomiast Agnieszka zapewne lekarzem nadal będzie i nadal będzie działać, ponieważ wiem, że to co robi przede wszystkim lubi i że po prostu dobrze się w tym czuje. I myślę, że wtedy będzie lepiej, gdy zajrzę na twoją stronę internetową lub na przykład na twoją stronę na Facebooku. Jakie są adresy do tych miejsc?
Jeśli chodzi o moją stronę internetową, informacje dotyczące kontaktu mogą Państwo znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem, to jest agnieszkalis.pl.
I oczywiście te linki zamieścimy w opisie tego odcinka. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam wszystkim dużo zdrowia, przede wszystkim tego psychicznego, żebyście jednak nie musieli kontaktować się z Agnieszką. I tyle. Dziękuję bardzo, Agnieszka, za bardzo ciekawą, przyjemną rozmowę. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu nagramy odcinek o czymś innym, o czymś kolejnym, ponieważ jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, to te tematy dosłownie nie będą się kończyć. Niestety, ale nie będą się kończyć. I ja wierzę w to, że trzeba właśnie taką wiedzę szerzyć, trzeba ludzi edukować, ponieważ może nam się to przydać. Dzięki, Agnieszka.
Dzięki, Sebastianie. Życia bez lęku.
O właśnie. Cześć. I jak, moi drodzy, podobała się rozmowa? Myślę, że edukacja w zakresie swojego zdrowia psychicznego jest czymś, co powinno być stałą praktyką każdego człowieka. Jak doskonale wiadomo, człowiek to jedna całość i nie możemy traktować naszej psychiki zupełnie oddzielnie. Zaburzenia zdrowia psychicznego przekładają się na funkcjonowanie całego ciała. Mogą i zazwyczaj sprawiają, że to właśnie w sposób somatyczny, czyli fizyczny, odczuwamy przeróżne objawy. Nie warto jest bagatelizować żadnych tego typu objawów, warto natomiast jest działać. Pamiętaj oczywiście, że edukacja to nie wszystko. Jeśli podejrzewasz u siebie jakiekolwiek problemy zdrowotne, zgłoś się do lekarza.
Taki materiał edukacyjny jak ten podcast, mimo iż jest tworzony przez specjalistów, nie zastąpi fachowej, indywidualnej porady medycznej. Każdy człowiek jest indywidualną jednostką, funkcjonującą nieco inaczej. Dlatego niemal zawsze konieczna jest indywidualna ocena. Pamiętaj, że zdrowie i życie masz tylko jedno, dlatego warto o nie dbać. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu Na Zdrowie. Pamiętaj o subskrypcji. Jeśli możesz, zostaw ocenę w aplikacji i udostępnij ten odcinek swoim znajomym. Niech potrzebna wiedza roznosi się jak najdalej. Dzięki temu wszyscy będziemy żyli, jakkolwiek banalnie i cudownie to nie brzmi, po prostu lepiej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Na razie, cześć!